Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Mamy dzisiaj poniedziałek, 5 października. Realizacją techniczną dzisiejszej audycji zajmują się za szybki studia w paryskim domu radia Grażyna Chmurska i Luc. Po wiadomościach dziennika nadamy przegląd francuskiej prasy pióra Piotra Kamińskiego i Marka Brzezińskiego. Felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, felieton sportowy Marka Brzezińskiego, audycję z naszych archiwów dotyczącą Agnieszki Holland i kolejną lekcję języka francuskiego. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. Rozpoczął się noblowski tydzień. Nagrodę w dziedzinie medycyny otrzymali Elizabeth Blackburn, Carol Grider i Jack Szostak za badania nad starzeniem się chromosomów. W przedterminowych wyborach powszechnych w Grecji zwyciężyła partia socjalistyczna PASOK, prowadzona przez Giorgio Papandreou. W Brukseli obradują ministrowie rolnictwa 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Tematem ich obrad jest mleko. Korea Północna posiada w swych magazynach wojskowych broń bakteriologiczną oraz chemiczną. A oto pełne wydanie naszego dziennika, które przygotowałem wraz z Anną Bernhardt i Piotrem Kamińskim. Pierwszego Nobla 2009 w dziedzinie medycyny dostała trójka naukowców ze Stanów Zjednoczonych, Elizabeth Blackburn, Carol Grider i Jack Szostak, za badania nad starzeniem się chromosomów. Według komunikatu odkrycie sposobu, w jaki struktury zwane telomerami oraz enzym telomerazę osłaniają chromosomy, przyczyniła się do badań nad chorobami genetycznymi, przede wszystkim szpiku kostnego, płuc i skóry. Enzym ów, czytamy w depeszach, może stać się kluczem do wiecznej młodości, gdyż odgrywa ważną rolę w starzeniu się komórek oraz w walce z rakiem, gdyż odgrywają również w tym patologicznym procesie. Komunikat potwierdza, że badania amerykańskiego tercetu mogą istotnie mieć poważne znaczenie terapeutyczne. Profesor Grider uczy biologii na Uniwersytecie Johna Hopkinsa w Baltimore w stanie Maryland. Elizabeth Blackburn wykłada na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco, a Jack Szostak na bostońskim Harvardzie. Wysokość nagrody to prawie 1 000 000 euro, którą w dzisiejszym przypadku trzeba będzie podzielić na 3. Następne nagrody Nobla tego sezonu zostaną przyznane w dziedzinach fizyki we wtorek, chemii w środę, literatury w czwartek, a po nich przyjdą nagroda pokojowa i ekonomiczna. W przedterminowych wyborach powszechnych w Grecji zwyciężyła partia socjalistyczna PASOK, prowadzona przez Giorgio Papandreou. Zdobyła ona w parlamencie greckim zdecydowaną większość miejsc, 159 na 300. Opozycyjna od niedzieli grecka partia konserwatywna o nazwie Nowa Demokracja, prowadzona przez Kostasa Karamanlisa, uzyskała zaledwie 96 miejsc w parlamencie. Papandreou ma teraz 3 dni na uformowanie rządu. Taką misją powierzył mu w poniedziałek Karolos Populias, prezydent kraju. Nowy premier Grecji jest członkiem socjalistycznej międzynarodówki. Gratulacje spływają od niego do niego z całego świata, a prezydent Francji Nicolas Sarkozy wysłał do Aten nawet szczere gratulacje z powodu zwycięstwa socjalistów. Chce poza tym nadal podtrzymywać przyjacielskie stosunki, które łączą oba kraje i to w interesie silniejszej i bardziej solidarnej Unii Europejskiej. Jak poinformowała pakistańska policja, 5 pracowników ONZ zginęło, a kilku zostało rannych w poniedziałek rano w zamachu samobójczym na biuro ONZ-owskiego Światowego Programu Żywnościowego, World Food Program, w stolicy Pakistanu, Islamabadzie. Według władz pakistańskich wśród zabitych jest 4 Pakistańczyków i 1 Irakijczyk. 2 rannych jest w stanie krytycznym. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon jak najostrzej potępił zamach. WFP poinformował, że zawiesza tymczasowo działalność swojego biura w Islamabadzie. Tu Paryż, Radio France International.
Śmierć 8 żołnierzy amerykańskich, którzy polegli w walkach w Afganistanie w ten weekend, wyraźnie uświadomiło dylemat NATO. Dowództwo międzynarodowych sił stoi przed pytaniem, jaką strategię należy przyjąć w Afganistanie: bronić miast przed talibami czy walczyć z islamskimi oddziałami w terenie. Głównodowodzący jednostkami amerykańskimi i międzynarodowymi domaga się wzmocnienia swych oddziałów. Potrzebnych jest według niego co najmniej 40 tysięcy żołnierzy dodatkowo. Generał Stanley McChrystal uważa, że należy skoncentrować się na obszarach miejskich. Wielu ekspertów jest jednak przeciwnego zdania. Haru Mir, dyrektor Afgańskiego Ośrodka Badań i Studiów Politycznych, uważa taką strategię za błąd. 80% milion mieszkańców Afganistanu to chłopi i jeżeli NATO wycofa się do miast, to będą oni czuli się porzuceni i pozostawieni na pastwę talibów, uważa Harun Mir. Dyrektorka Międzynarodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju, pani Noreen MacDonald, przestrzega natomiast przed bałkanizacją Afganistanu. Jeżeli NATO wycofa się z prowincji afgańskich, to dostaną się one całkowicie pod kontrolę szefów plemiennych i sytuacja będzie podobna do tej, jaka panuje w sąsiednim Pakistanie. Najlepszym wyjściem byłoby więc zarówno bronienie miast przed atakami talibów, jak i walka w terenie z rebeliantami, ale na to potrzeba i więcej ludzi, i więcej środków. Talibowie doskonale znający teren poruszają się w nim sprawnie i błyskawicznie, przypuszczając coraz śmielsze ataki na oddziały międzynarodowe, jak ten, który miał miejsce w ostatni weekend. Innym problemem, oprócz właściwej strategii wojskowej, jest też właściwe wykorzystanie pomocy międzynarodowej. 8 lat po obaleniu reżimu talibów kraj ten wydaje się czarną dziurą, w której toną miliardy dolarów. 20 miliardów przekazano już od 2001 roku. Donatorzy z niepokojem patrzą, że praktycznie nic nie zostało zrobione, a kraj, jak mówią niektórzy, jest nadal w epoce kamienia łupanego. Ogromne braki w infrastrukturze widoczne są nawet w stolicy kraju. Afganistan zajmuje 5. pozycję na liście najbardziej skorumpowanych państw świata, a ostatnie wybory prezydenckie jeszcze bardziej uwidoczniły tę sytuację. Sekretarz generalny NATO zaproponowałby międzynarodową pomoc uzależnić od postępów w walce z korupcją. Najbardziej oczywiście cierpią sami Afgańczycy, którzy próżno wypatrują obiecywane im pomocy. Nie wiadomo też, jak długo będzie ona płynąć. Na zachodzie obóz zwolenników wycofania się z Afganistanu jest coraz silniejszy, a gdy efekty pomocy międzynarodowej nie będą szybko widoczne, to i donatorów będzie trudniej zmusić, by sięgnęli do kieszeni.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International, a oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. W Brukseli obradują ministrowie rolnictwa 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Tematem ich obrad jest mleko. Jako że przez Europę przetarza się ostry protest jego producentów, ceny skupu w niektórych krajach zmniejszyły się w porównaniu z rokiem ubiegłym o połowę. Stąd żądania wprowadzenia nowych limitów produkcyjnych. Natomiast komisarz do spraw rolnictwa Unii Europejskiej, Marianne Fischer-Bell, uważa, że wprowadzenie takich regulacji będzie szalenie trudne. Francuski minister rolnictwa Bruno Le Maire wyraził zadowolenie, że do grupy domagającej się nowych przepisów, w której znajdują się takie potęgi jak Francja, Niemcy czy Belgia, doszlusowały i państwa takie jak Polska, Włochy czy Hiszpania. W ten sposób powstaje w ramach Unii Europejskiej większość kwalifikowana, która mogłaby wywrzeć na Komisję Europejską nacisk w sprawie ewentualnych zmian w przepisach dotyczących produkcji mleka. Rolnicy produkujący mleko domagają się zmniejszenia limitów produkcyjnych, co pozwoliłoby ograniczyć ilość mleka trafiającego na unijny rynek. Jednak Komisja Europejska do tej pory odrzucała tę propozycję, bo uważała, że niewiele to zmieni. Poza tym, jak argumentowała, byłoby to odejście od uzgodnionej reformy wspólnej polityki rolnej, która przewiduje stopniowe zwiększanie kwot mlecznych, a po 2015 roku całkowitą z nich rezygnację. Minister spraw zagranicznych Francji Bernard Kouchner poinformował, że szefowa amerykańskiej dyplomacji Hillary Clinton odpowiedziała na jego list, w którym wstawiał się za Romanem Polańskim. Podobną odpowiedź, powiedział francuski minister, wysłała także do szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, z którym wspólnie minister Kouchner napisał z zapytaniem o możliwość prawa łaski i darowania w USA kary Polańskiemu. Niestety pani Clinton odpowiedziała wyraźnie, że cała sprawa leży wyłącznie w rękach amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Minister Kouchner po raz kolejny wyraził swój osobisty podziw dla Polańskiego, ale dodał, że, cytuję, prawo jest takie samo dla każdego i w tym przypadku nie możemy zajmować w tej sprawie żadnego stanowiska. Koniec cytatu. Korea Północna posiada w swych magazynach wojskowych 13 rodzajów wirusów i bakterii, które może zastosować jako broń bakteriologiczną oraz 5000 ton środków chemicznych do zastosowania jako broń chemiczna. Poinformowało o tym południowo-koreańskie Ministerstwo Obrony. Pchenjan może zatem wywołać na wrogim terenie epidemię np. tyfusu, cholery, żółtej febry czy też nawet biegunki. Do Fenianu wybiera się także specjalny wysłannik prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego, Jack Lang. W poniedziałek przybył on już do Tokio. Potem po spotkaniu z szefem dyplomacji japońskiej, Katsuyo Okadą, pojedzie do Korei Południowej, Rosji, USA, Chin i na końcu prawdopodobnie około 10 listopada do KRLD. Był to dziennik Radia France Internationale. Słuchają Państwo Paryża, a teraz przegląd prasy francuskiej w wykonaniu Piotra Kamińskiego i Marka Brzezińskiego.
Zwycięstwo eurofilów w Irlandii zajmuje wiele miejsca w dzisiejszej prasie, którą pasjonuje także, zależnie od tendencji politycznej, ludowe referendum w sprawie otwarcia kapitału poczty francuskiej Libération czy afera Clearstream, w której ścierają się dwaj wrogowie, prezydent Sarkozy i były premier Villepin. W tej ostatniej sprawie zeznaje dzisiaj generał Rondeau z wywiadu, który zachował wszystkie notatki z tej podurej afery. Le Figaro jest zdania, że może tym bardzo zaszkodzić byłemu szefowi rządu. Komentując przypadek Irlandii, Francki Libération podkreśla, że drugie referendum w sprawie traktatu lizbońskiego przyniosło dwa zwycięstwa. Podskoczyła wyraźnie frekwencja z 53 do 59%, co być może z tego właśnie powodu dało znacznie ostrzejszy wynik. Półtora roku temu stronnicy nie zyskali 53%. Dzisiaj zwolennicy tak odnieśli triumf 67%. Przerosło to najbardziej optymistyczne prognozy, które nie przekraczały 60%. Rzecz w tym, podkreśla dziennik, że w tak zwanym międzyczasie celtycki tygrys wpadł w 9% depresję gospodarczą, upadłości unikając tylko dzięki europejskiemu wsparciu i przynależności do strefy euro. Zrujnowana Islandia zaczęła nawet rozmowy kandydackie, choć za czasów Prosperity słuchać o tym nie chciała. Epopeja lizbońska na tym się jednak nie kończy, gdyż, podkreśla lewicowy dziennik, pozostały dwie przeszkody w postaci prezydentów eurofobów Kaczyńskiego i Klausa. Kaczyński zapewniał, że czeka na rezultat irlandzki, a w sobotę szef jego kancelarii obiecywał, że prezydent słowa dotrzyma, choć już dzisiaj, powiedzmy na marginesie, Pałac Prezydencki zaczyna coś kręcić. Gorzej z Klausem, który czeka na orzeczenie swego Trybunału Konstytucyjnego. Czeskie koła rządowe zapewniają jednak, że skarga senatorów bliskich Klausowi zostanie szybko odrzucona. Istnieje wszakże obawa, że Klaus i tak odmówi podpisu, czekając na zwycięstwo konserwatystów w Wielkiej Brytanii. Rzecz w tym, tłumaczy czeski dyplomata wysokiego szczebla, że tym sposobem Klaus, nacjonalista, wskazałby obywatelom, że uzależnia swą decyzję od zagranicy, co jest nie do pomyślenia. Libération przypomina, że negocjacje ustrojowe w łonie Unii trwają od 14 lat. Nie tylko Kaczyński i Klaus, ale i David Cameron, przywódca brytyjskich torysów, poczuł skutki irlandzkiego głosowania. Dzisiejsza doroczna konferencja partyjna w Manchesterze, pisze Le Figaro, odbywa się zasadniczo w świetnej koniunkturze, a Cameron potwierdził wczoraj swój zamiar przeprowadzenia w kraju referendum wokół traktatu. Niemniej zrobi to wyłącznie, jeżeli do tego czasu traktatów nie zostanie ratyfikowany. To zaś zależy od Kaczyńskiego i Klausa. Warunek bardzo się nie podoba działaczom partii konserwatywnej, a burmistrz Londynu Boris Johnson wrzucił już kamyczek do ogródka Camerona, przypominając, że na mocy traktatu Unia ma się wyposażyć w prezydenta. A faworytem jest tutaj Tony Blair. Brytyjczycy winni zatem wypowiedzieć się w tej kwestii, zważywszy na szczytową niepopularność byłego premiera w kraju. Kłopot i w tym jeszcze, że o ile traktat zostałby z całą pewnością odrzucony w referendum, ewentualny premier Cameron znalazłby się wówczas w sytuacji nie do pozazdroszczenia w instytucjach europejskich. Czytamy w Le Figaro. Czy Europa eksploduje? To się dopiero okaże. Tymczasem informujemy wszakże, że może eksplodować wasz sąsiad w samolocie. I to nie z zewnątrz, ale od środka, jak to uczynił 28 sierpnia Abul Hair podczas wizyty w pałacu saudyjskiego księcia Mohameda bin Najefa. Bomby nie przypiął on sobie do paska od spodni, jak to drzewiej bywało, ale umieścił wewnątrz swego męczeńskiego ciała w, za przeproszeniem, pupie. Filia Al-Kaidy na Półwyspie Arabskim oficjalnie to potwierdziła, a francuskie służby antyterrorystyczne są tym bardzo zaniepokojone, gdyż takiego czopka tradycyjnymi metodami wykryć niepodobna. Trzeba by każdego pasażera poddać prześwietleniu. Metodę taką stosuje się w poszukiwaniu narkotyków, nie od dzisiaj przenoszonych tym niebezpiecznym dla tak zwanego muła sposobem. Nie sposób jednak objąć nim nim milionów pasażerów latających po całym świecie. Byłoby to bardzo kosztowne, czasochłonne, co gorsza, zaś wcale nie wiadomo, czy aparatura wytrzymałaby na dłuższą metę taką intensywną działalność, by nawet nie wspomnieć o zagrożeniu zdrowia pasażerów. Sygnał do eksplozji przekazuje się jednak przy pomocy telefonu komórkowego, pisze Le Figaro, nad wędrownymi biznesmenami zawisła zatem groźba konfiskaty tego bezcennego atrybutu działalności zawodowej do czasu, gdy terroryści wymyślą coś nowego.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Władze w New Delhi przygotowują zakrojoną na ogromną skalę ofensywę przeciwko rebeliantom maoistowskim działającym w środkowych i wschodnich Indiach. Czytamy w dzienniku Le Monde. W starciach, jakie mają miejsce w tych rejonach kraju, od stycznia bieżącego roku zginęło niemal 500 osób. Maoiści mają swoje bazy w lasach, stąd operacją przeciwko nim opatrzono kryptonimem Green Hunt, zielone polowanie. Od czasu dojścia do władzy partia kongresu nie ukrywa, że ma zamiar rozprawić się z maoistami, którzy coraz bardziej umacniają swoją pozycję wśród miejscowej społeczności, najczęściej żyjącej w nędzy. Daty ofensywy nie podano, ale według prasy indyjskiej w grę wchodzi 17 października, już po zakończeniu uroczystości związanych ze świętem Diwali. Jest to jedno z najważniejszych świąt obchodzonych przez wyznawców hinduizmu. W wielu regionach święto światła uważane jest za rozpoczęcie nowego roku. Pod broń zostało postawione 75 tysięcy żołnierzy armii indyjskiej. Przed nimi niełatwe zadanie, bo maoiści ukrywają się w trudno dostępnych rejonach, gdzie mieszkają Adivasis, dyskryminowana przez władze ludność tubylcza Indii. Jeszcze nigdy w historii tego kraju nie zmobilizowano takiej liczby żołnierzy. Operacja ma tak ogromne rozmiary, że ściągnięto posiłki z dwóch innych frontów. Z Kaszmiru, gdzie siły rządowe walczą z rebeliantami muzułmańskimi, i z północno-wschodnich terenów, gdzie akcje przeciwko władzy w New Delhi podejmują miejscowi separatyści. W 2006 roku premier Manmohan Singh uznał maoistów za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego Indii. Maoiści działają w 190 dystryktach w pasie rozciągającym się od granicy z Bangladeszem i od Kalkuty na wschodzie, po Bombaj na zachodnim wybrzeżu. Siły maoistów liczą około 10 tysięcy ludzi. Rebelianci stosują coraz bardziej nowoczesne pod względem technologicznym metody ataków na oddziały i cele rządowe. Ruch maoistowski w Indiach określa się mianem naksalizmu, od wsi Naksalbari w Darjeelingu w pobliżu granicy z Nepalem, gdzie 3 marca 1967 roku grupa rewolucjonistów komunistycznych wywołała powstanie chłopskie, domagając się reformy rolnej. Na początek zaatakowano magazyny z ryżem właściciela ziemskiego. Nieco później grupa ta utworzyła marksistowsko-leninowską komunistyczną partię Indii, która marzyła o pójściu śladem towarzysza Mao. W roku 2004 maoiści urośli w siłę, a to za sprawą połączenia się różnych frakcji pod sztandarem walki rewolucyjnej z systemem na wpół feudalnym, na wpół kolonialnym, który rządzi Indiami. Domagają się utworzenia demokracji ludowej. Te hasła nie trafiają w próżnię, gdyż spotykają się z żywym oddźwiękiem wśród najuboższych warstw społeczeństwa indyjskiego, które z niepokojem patrzy na postępujący rozwój przemysłowy, w wyniku którego wycinane są lasy i ich środowiska naturalne. Regiony te są bowiem bardzo bogate w surowce mineralne, przede wszystkim w rudy żelaza i boksyty, którymi interesują się wielkie przedsiębiorstwa zajmujące się eksploatacją złóż minerałów. Rząd w New Delhi zdaje sobie sprawę z istniejącej sytuacji. Z rebeliantami chce się raz na zawsze rozprawić, a miejscowej ludności obiecuje pomoc ekonomiczną.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Na wieść o wynikach referendum w Irlandii nad Sekwaną posypały się komentarze, w znakomitej większości pozytywne. Wyraźnie francuscy politycy odetchnęli z ulgą. Axel Poniatowski z partii UMP, a także przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Zgromadzeniu Narodowym, nie krył swego zadowolenia.
To dobra wiadomość, to szczęśliwa konsekwencja nieszczęsnego kryzysu finansowego i ekonomicznego. Irlandczycy zdali sobie sprawę, jak ważną rzeczą jest pełna przynależność do Europy w momencie, gdy przeżywamy naprawdę trudne czasy i ta przynależność stanowi dla nich pewną gwarancję. Teraz trzeba wprowadzić w życie traktat lizboński, bo po irlandzkim referendum Polacy i Czesi ratyfikują traktat.
et la Tchécoslowaquie vont ratifier le traité de Lisbonne.
Czy jednak na pewno tak się stanie? Sądząc po wieściach z Pragi, nie jest to wcale oczywiste.
Nie, myślę, że teraz to już pójdzie na fali. Polacy i Czesi zapowiedzieli, że ratyfikują traktat lizboński, jeżeli przejdzie on w Irlandii. I dlatego sądzę, że jest to prawie pewne.
Harlem Désir, jeden z przywódców partii socjalistycznej, a także eurodeputowany, też ucieszył się z decyzji Irlandczyków.
To dobra wiadomość dla Europy, a także dla Irlandii. W czasie negatywnej kampanii przed pierwszym referendum wykorzystano częściowo niepokój, który panował również we Francji i w Holandii. Niepokój wywołany obawami przed polityką Unii Europejskiej. W dużej mierze też nie rozumiano wtedy pewnych dyspozycji zawartych w traktacie. Po wyjaśnieniu tych spraw i deklaracjach rządów europejskich, jak należy interpretować postanowienia traktatu, no i przede wszystkim po nadejściu kryzysu, Irlandczycy zrozumieli, że ich przyszłość związana jest z Europą, że ich kraj bardzo skorzystał z przynależności do Unii Europejskiej, z funduszy strukturalnych, solidarności, jaką okazały państwa bardziej rozwinięte w stosunku do Irlandii, która przecież 20 lat temu pozostawała daleko w tyle, podobnie zresztą było z Grecją czy Portugalią. I tak naprawdę, patrząc na historię Irlandii, to wynik referendum jest logiczny, bo przecież Irlandia rozwinęła się tak błyskawicznie właśnie dzięki przynależności do Unii Europejskiej.
Wśród rozczarowanych wynikami referendum w Irlandii, a jest ich we Francji niewielu, prym wiedzie Jean-Luc Mélenchon, który w ubiegłym roku rozczarowany partią socjalistyczną założył swe własne ugrupowanie, partię lewicy.
Nie będę ukrywał, że jestem głęboko rozczarowany. Irlandczycy są dzielnym republikańskim narodem, więc spodziewaliśmy się po nich czegoś więcej. Ale wiem dobrze, rozumiem powody, dlaczego tak się stało. Grożono im wszystkim. Powiedziano im, że ich pozycja w Europie zostanie podważona. Pan Barroso osobiście się tam udał, by straszyć ludzi. Powiedziano im, że gwarancje dla banków irlandzkich zostaną zniesione. Wielkie firmy irlandzkie wydały miliony na kampanię pod hasłem: jeżeli zagłosujecie tak, to będziecie mieli pracę. Normalne zagrywki ze strony możnych tego świata, ale miałem nadzieję, że opór będzie solidniejszy. Muszę przyjąć do wiadomości to, co się stało i nie mam wątpliwości, że decyzja ta jest wywołana strachem. W okresie kryzysu to strach dominuje. Jest to tak wywołane rezygnacją. To tak hańby i Irlandczycy nie mają powodu do dumy z powodu tego, co zrobili.
Dla znakomitej większości komentatorów jednak hańbą byłoby nie ratyfikowanie traktatu przez prezydenta Republiki Czeskiej. Nikt raczej nie wątpi, że prezydent Kaczyński dotrzyma słowa, ale co zrobi prezydent Klaus, nie bardzo wiadomo.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Wiadomością dnia w sferze ekonomicznej było ogłoszenie przez prezydenta Sarkoziego nowej fazy planu wsparcia dla średnich i małych przedsiębiorstw, na którą przeznacza się niemal od zaraz 2 miliardy euro. Do kategorii średnich przedsiębiorstw Francuzi zaliczają firmy zatrudniające od 50 do 300 osób, mające obroty do 0,5 miliarda euro rocznie. Francuskie średnie przedsiębiorstwa zapłaciły wysoką cenę za kryzys. Stanowią one ogromną większość spośród 70 tysięcy firm, które w ciągu ostatniego roku ogłosiły upadłość. Kryzys uderzył w nie w dwójnasób. Nie tylko przez zmniejszenie sprzedaży, ale równocześnie przez ograniczenie kredytu. Większość firm przeżywających trudności nie jest w stanie sprostać zobowiązaniom finansowym z braku wystarczających środków własnych. Zauważmy tu, że we wszystkich publikowanych we Francji omówieniach sytuacji ekonomiczno-finansowej francuskich średnich przedsiębiorstw odnotowuje się zawsze, że są one mniej wytrzymałe od niemieckich, bo są mniejsze, mają mniejszy kapitał własny i w konsekwencji słabsze oparcie finansowe. Choć rysują się oznaki zakończenia kryzysu, w bieżącej działalności firmy jeszcze tego nie odczuwają. Nie wystarczają więc ulgi i udogodnienia, z których korzystają one od jesieni ubiegłego roku. A są to ulgi niemałe, wśród których najważniejsze to moratoria na długi socjalne i fiskalne, zwolnienia ze składek socjalnych nowo zatrudnionych pracowników, nieopodatkowywanie inwestycji produkcyjnych, szybsze wypłacanie subwencji na badania naukowo-techniczne, a z drugiej strony wsparcie kapitału przedsiębiorstw oraz ułatwienia kredytowe za pośrednictwem dwóch specjalnie do tego powołanych instytucji. Odpowiednio Strategicznego Funduszu Inwestycyjnego FSI, zaopatrzonego w 20 miliardów euro oraz nakierowanego specyficznie na małe i średnie firmy publicznego banku OSEO. Bank ten udzielił dotąd kredytu 18 tysiącom firm na sumę 4,5 miliarda euro, a przez mechanizm mediacji umożliwił pożyczenie im przez banki dalszych 1,5 miliarda. Szacuje się na 150 tysięcy liczbę uratowanych w ten sposób stanowisk pracy. Ale to wszystko nie dosyć. Obecna faza planu wsparcia jest wycelowana specyficznie w małe i średnie przedsiębiorstwa. Wspomniany fundusz FSI został zaopatrzony w dodatkowy miliard euro, który służyć ma wzmocnieniu kapitału własnego średnich firm. Ale wiele z nich to przedsiębiorstwa rodzinne, których właściciele wcale nie chcą oddawać w zastaw za tę pomoc części kapitału. Dla nich przeznacza się więc 300 milionów euro na pomoc w formie długoterminowych obligacji, a 200 milionów przeznacza się na ułatwienie mediacji w uzyskiwaniu kredytów bankowych. Ze swej strony wspomniany publiczny bank OSEO zaopatrzony został w miliard euro na specjalne pożyczki długoterminowe zwane pożyczkami partycypatywnymi. Spłata tych kredytów jest nie tylko przesunięta w czasie, ale w dodatku nie jest objęta gwarancją w razie niepowodzenia firmy. Tyle, że te kredyty będą droższe niż rynkowe. Ponadto przedłuża się o rok wymienione na wstępie ulgi socjalne i fiskalne. Dodajmy, że prawie wszystkie przedsiębiorstwa we Francji skorzystają w przyszłym roku z ulgi, jaką jest zniesienie taxe professionnelle, rodzaju podatku od obrotu, którego podatek od emisji dwutlenku węgla nie zastąpi w pełnej wysokości. Wszystko to niewątpliwie ułatwi wielu firmom przeżycie ciężkich czasów, ale równocześnie świadczy o bardzo wielkiej zależności francuskiej gospodarki od państwa.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
W Madrycie łzy, w Chicago szok, w Tokio wszyscy powtarzają zanęt, zanęt, szkoda, szkoda, zaś na Copacabanie karnawał do białego rana. Międzynarodowy Komitet Olimpijski MKOL na sesji w Kopenhadze postanowił, że Igrzyska Olimpijskie w 2016 roku będą organizowane przez Rio de Janeiro. Rio Bravo. Po raz pierwszy w historii nowożytnych Igrzysk Olimpijskich, czyli od roku 1896, ta wielka impreza sportowa będzie organizowana w Ameryce Południowej. W tej części świata w 1968 organizatorem letnich igrzysk był Meksyk, ale to kraj leżący w Ameryce Łacińskiej, a nie Południowej. Znacznie częściej przyznawano igrzyska potężnym sąsiadom z północy. W 1904 roku sportowcy walczyli o olimpijskie medale w St. Louis, w 1932 i w 1984 w Los Angeles, w 1996 w Atlancie. I to było przyczyną, dla której Chicago nie miało szans. Amerykanie z północy zbyt często gościli u siebie znicz olimpijski i to zarówno latem, jak i zimą. To było przyczyną, dla której ku zaskoczeniu wszystkich jako pierwsze odpadło miasto znad jeziora Michigan, miasto Bullsów Michaela Jordana, 800-tysięcznej Polonii i Baracka Obamy. Większość prasy francuskiej interpretuje wyeliminowanie Chicago jako osobistą porażkę prezydenta Stanów Zjednoczonych, który położył na szali chicagowskiej kandydatury cały swój autorytet. Obama w ostatniej chwili zmienił plany i dołączył do żony Michelle w Kopenhadze, by osobiście namawiać do głosowania na jego przybrane miasto. Na pokładzie samolotu Air Force One, którym wracał ze stolicy Danii do domu, nie krył rozczarowania decyzją MKOL-u, ale w sportowym geście pogratulował sukcesu brazylijskim triumfatorom. Tymczasem francuska prasa patrzyła na przebieg głosowania z zupełnie innego punktu widzenia. Le Parisien pisał wręcz o wyeliminowaniu Obamy w pierwszej turze głosowania. Journal du Dimanche zastanawiał się, czy to oznacza, że prysuł czar Obamy. Podobnej treści myśli przychodziły również do głowy dziennikarzom L'Équipe. Oczywiście przyznawanie organizacji Igrzysk Olimpijskich ma jak najbardziej podtekst polityczny. Tak było w 1936 roku z Berlinem i w 2008 z Pekinem. Juan Antonio Samaranch, wieloletni przewodniczący MKOL-u, bliski przyjaciel generała Franco, dyktatora Hiszpanii, nigdy nie ukrywał, że igrzyska to pieniądze i prestiż, a dopiero potem to sport. Jednak stawianie znaku równości między wyeliminowaniem już pierwszej turze Chicago i porażką Baracka Obamy oraz doszukiwanie się w tym zmniejszenie się jego popularności jest przesadą. To tak jakby twierdzić, że odpadnięcie Madrytu w finale to porażka majestatu króla Juana Carlosa, który także osobiście zaangażował swój autorytet monarchy w kandydaturę stolicy Hiszpanii. W pierwszej turze najwięcej głosów zdobył właśnie Madryt 28, Rio o 2 mniej, Tokio 22, Chicago zaledwie 18. W drugiej turze Rio de Janeiro wyszło na prowadzenie i to zdecydowane. Tym razem odpadło Tokio, co chyba też nie jest niespodzianką. Stolica Japonii była organizatorem igrzysk w 1964 roku, a poza tym dwukrotnie w krainie kwitnącej wiśni organizowano zimowe olimpiady w Sapporo i w Nagano. Co więcej, Tokio wystąpiło ze swoją kandydaturą w rok po igrzyskach w Pekinie i w rok przed igrzyskami młodzieży w Singapurze. Japończycy mieli perfekcyjnie opracowaną propozycję, ale szanse na zwycięstwo mają dopiero w 2020 lub 2024 roku. W Madrycie wyniki finałowej rozgrywki przyjęto z rozczarowaniem, dorównującym zaskoczeniu miłą niespodzianką, jaką było dobrnięcie hiszpańskiej kandydatury do ostatecznego etapu. Rozczarowanie tym większe, że Madryt, podobnie jak Paryż, przegrał rywalizację o przyznanie igrzysk w 2012 roku. Wtedy wybór padł na Londyn, co nad Sekwaną zostało przyjęte z oburzeniem. Krytykowano ten wstrętny anglosaski liberalizm, który musiał stać za sukcesem Brytyjczyków. W Kopenhadze w finale na Rio de Janeiro głosowało 66 członków MKOL-u, na Madryt mniej niż połowa tej liczby. Jeszcze półtora roku temu Rio de Janeiro do finałowej puli kandydatów zakwalifikowało się dopiero na piątym miejscu. Od tamtego czasu wykonano ogromną pracę zakończoną sukcesem. A zatem 5 sierpnia 2016 roku u stóp słynnego posągu Chrystusa Zbawiciela, wzniesionego według projektu francuskiego rzeźbiarza Paula Landowskiego, otrzymał za tę pracę złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie w 1928 roku, bo w owym czasie rozgrywano igrzyska w sporcie i w sztuce, zapłonie znicz olimpijski. Brazylia będzie organizatorem w krótkim odstępie czasu dwóch ogromnych i najbardziej popularnych imprez sportowych na świecie. W 2014 roku gościć będzie finały Mistrzostw Świata w piłce nożnej, w dwa lata później Igrzyska Olimpijskie. To ogromne wyróżnienie dla Brazylii i dla jej prezydenta Lulu, który wraz z królem futbolu Pele zabiegał o przyznanie tych imprez ich krajowi. Wcześniej tylko raz w historii taka sytuacja miała miejsce. W 1972 roku Igrzyska Olimpijskie odbywały się w Monachium. Dwa lata później Niemcy gościły finały Mistrzostw Świata w piłce nożnej, tak pamiętne dla biało-czerwonych. W Rio brakuje miejsc noclegowych, więc postanowiono, że goście i ekipy będą mieszkali na transatlantykach zakotwiczonych u brzegu. Copacabana czeka, będzie wielki bal. Gotowiec natomiast jeden z największych stadionów świata, słynna Maracana, mogąca pomieścić do 200 tysięcy widzów. Stadion oficjalnie nazywa się Estadio Jornalista Mario Filho, ale na całym świecie znany jest jako Maracana. Nazwa wzięła się od płynącej obok małej rzeczki, a tę z kolei nazwano od niezwykle popularnej w Brazylii papugi, Ary Maracana.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W ramach cyklu Archiwa Sekcji Polskiej RFI proponujemy Państwu wysłuchanie audycji Ewy Lasockiej zatytułowanej Paryż, Agnieszki Holland. Audycja nagrana została w 1991 roku. Od 1989 roku Agnieszka Holland coraz częściej bywa i pracuje w Polsce. Jest dzisiaj prezesem Polskiej Akademii Filmowej.
De son air triste et gris, de ses jours, de ses soirs. Et l'odeur du métro me revient aussitôt que je quitte mon Paris pour des pays moins gris.
Mieszkam tu już praktycznie prawie 9 lat, z małymi przerwami. I w sumie tak mi się teraz wydaje, że to jest najlepsze miasto do życia. Poznałam wiele miast na świecie i ten Paryż... Po paru latach, kiedy udało mi się jakby przez niego przegryźć, wydaje mi się takim miastem, w którym najłatwiej i najlepiej mogę funkcjonować. Nie porównuję tego oczywiście z polskimi miastami, z Warszawą, która ma inny nieco status, bo jest miastem rodzinnym. Ale z wszystkich miast poza Polską, Paryż mi się wydaje takim najlepszym miastem dla cudzoziemców. Z różnych powodów. Raz dlatego, że jest to piękne miasto, dwa dlatego, że jest to żywe bardzo miasto. i można w nim funkcjonować na bardzo różnych planach.
Paryż Agnieszki Holland.
Autour de Notre-Dame font des vagues infinies. J'ai le mal de la nuit de Paris.
Quand les filles... Nie trzeba być Francuzem, żeby się dobrze czuć w tym mieście, mimo że środowiska paryskie mają opinie nawet we Francji takich najbardziej hermetycznych i najmniej gościnnych. A mimo to paradoksalnie właśnie tutaj tylu cudzoziemców znajduje sobie przystań.
No właśnie, a jakie były pani pierwsze chwile? To był rok 81?
Pierwsze chwile były bardzo trudne, że ja się tu znalazłam niejako wbrew swojej woli. Nie chciałam wyjeżdżać z Polski, to raczej tak po prostu się stało, że byłam poza Polską, kiedy wprowadzono stan wojenny i z różnych powodów mój powrót wówczas nie był wskazany. I w związku z tym byłam, podobnie zresztą jak większość takiej niedobrowolnej emigracji po stanie wojennym, byłam w stanie takiej półdepresji. Nie wiedziałam, co powinnam robić, zostać tu, wracać. Wydawało mi się, że to, co się dzieje w Polsce, jest czymś okropnym. Było mi strasznie ciężko i smutno z tego powodu. Czułam też, że pewien etap i mojego życia, i jakby takiego generacyjnego życia, całego środowiska mojego się skończył. I patrzyłam na ten Paryż właśnie przez pryzmat tej swojej depresji, braku zdecydowania, co powinnam robić dalej. To powodowało, że na przykład to, co dzisiaj mi się wydaje w tym mieście fantastyczne, jego taka żywość i ludyczność, mnie wtedy drażniło. Jakoś mnie strasznie wydawało się nie na miejscu to, że oni się tak bawią i weselą i tacy są beztroscy i...
Miała pani im za złe, że są normalni.
Miałam im za złe, że są normalni, tak. Szczególnie w czasie wakacji wydawało mi się, że to jest okropne jakieś, że oni są tak w wspaniałej formie i że w gruncie rzeczy cały świat ich nie obchodzi poza dobrym jedzeniem i piciem. Ponieważ nie miałam mieszkania oczywiście, więc korzystałam z różnych mieszkań, różnych znajomych, którzy wyjeżdżali na jakiś krótki czas. I w okresie pierwszego pół roku przeprowadzałam się 16 razy. I dzięki temu poznałam Paryż, dlatego że mieszkałam w najróżniejszych dzielnicach. I tych pięknych, bogatych dzielnicach, i tych ludowych dzielnicach, i arabskich dzielnicach, i chińskich dzielnicach. I myślę, że w tym momencie gdzieś tam, nie wychodząc jeszcze z tej depresji, zaczęłam to miasto strasznie lubić.
A które okolice lubi pani najbardziej?
Najbardziej lubię osiemnastkę, czyli tu, gdzie mieszkam, jeszcze będę musiała się przeprowadzić niedługo. Ale dużo dzielnic
osiemnastka
lubię.
Czyli okolice Montmartru.
Okolice Montmartru, tak. Dzielnica, która jest na pograniczu dzielnicy turystycznej i ludowej. Część, w której mieszkam, jest właściwie taką częścią bardziej plebejską. I właśnie bardziej lubię te części plebejskie, szczerze mówiąc.
Mówiła pani, że poznając Paryż, zmieniła pani zdanie na jego temat. Czy zmieniła pani też zdanie na temat Francuzów?
Jeśli chodzi o Francuzów, to rzeczywiście muszę powiedzieć, że jako takie środowiska większe, wolę Francuzów z prowincji. Mam z nimi lepszy kontakt i spotkałam tam wiele wspaniałych, rzeczywiście i bardzo takich otwartych, ciepłych i mądrych ludzi, ciekawych świata. Natomiast Paryż jest skonwencjonalizowany. To jest prawda, że te środowiska paryskie są trudne. Są trudne i że w gruncie rzeczy cudzoziemcowi bardzo trudno się zaadaptować. To jest, kiedyś tak powiedziałam sobie, że ta gościnność Francuzów, to znaczy to, że Francja jest tak tradycyjnie ziemią azylu i że tradycyjnie tutaj przyjeżdżają na przykład artyści z całego świata i mieszkają tu latami, a czasem nawet całe życie. To jest prawda, ale że Francuzi łatwo bardzo wpuszczają do przedpokoju, natomiast trudno bardzo się dostać do salonu. Zresztą nie robiłam w tym celu jakichś specjalnych wysiłków, no ale przy moim zawodzie trzeba mieć kontakty w salonach, a nie tylko w antyszambrach. I tak naprawdę się zaprzyjaźniłam z Francuzami, nauczyłam się ich lubić i to jakby mieć z nimi normalny ludzki kontakt w momencie, kiedy zaczęłam z nimi pracować. Wydaje mi się, że tylko przez pracę albo jeżeli się jest młodszym, przez szkołę, studia, można nawiązać takie autentyczne tutaj kontakty międzyludzkie. I w tej chwili nie mam żadnego problemu z Francuzami, lubię ich. A jednocześnie to jest troszkę tak na przykład w Polsce, właśnie dlatego, że jest to mój kraj, że wszystko mnie tak bardzo obchodzi, bardzo wiele rzeczy mnie strasznie drażni, irytuje i boli. Natomiast tutaj nawet takie negatywne przejawy życia społecznego, pewne rzeczy mnie martwią, pewne rzeczy mnie cieszą, ale nie mam do tego tak emocjonalnego stosunku, natomiast jest mi tu łatwiej funkcjonować. Jestem mniej zależna od środowiska.
Może większy dystans po prostu się ma psychiczny do tego, co tu człowieka spotyka.
No właśnie, ten dystans paradoksalnie daje większe poczucie wolności. W każdym razie w moim wypadku tak jest.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardé, comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés.
Wracając do Francuzów, jakie pozytywne cechy i jakie pewne negatywne, może taki trochę jednak umiłowanie pewne pieniądza. Jakie inne cechy pani widzi?
No jeśli chodzi o takie właśnie mieszczańskość Francuzów, to ma swoje dobre i złe strony. Ponieważ ja 5 lat spędziłam w Czechosłowacji, jako młoda bardzo osoba tam studiowałam. Mieszkałam przez 5 lat w Pradze, która jest miastem mieszczańskim również bardzo. I miastem, gdzie kultura materialna oczywiście zgnojona przez komunizm, ale jednak przetrwała w takim stanie dosyć dobrym stosunkowo. Jak się znalazłam w Paryżu, to zaczęłam tęsknić za Pragą. Znaczy Paryż mi się nakładał bardziej na Pragę niż na Warszawę. I tak mi się zdarzało, że się myliłam, tak jak niektórzy się mylą i mówią o Sekwanie Wisła, ja mówiłam Wełtawa. I podczas tego pobytu w Pradze, podczas tego mojego czeskiego okresu, się nauczyłam cenić coś takiego właśnie jak bogata kultura materialna. Także to mnie nie drażni w ogóle. Natomiast taka trudność kontaktu, która jest spowodowana, myślę, pewnym tradycyjnym modelem tego społeczeństwa i również edukacją, powoduje, że stosunki międzyludzkie napotykają na szereg utrudnień. Jest pewna trudność i zewnętrzna, i wewnętrzna. Znaczy, Francuzom jest bardzo trudno się otworzyć, naprawdę. To uderzyło mnie szczególnie, jak moja córeczka była jeszcze mała, chodziła do szkoły podstawowej, no i chciała się spotykać z jakimiś swoimi koleżankami. Okazywało się, że to jest spontaniczny sposób niemożliwy. Że trzeba zadzwonić do rodziców i wziąć dla dziecka rendezvous na spotkanie z jego rówieśnikiem, powiedzmy na przyszły piątek, godzinę 17:30. Nie ma czegoś takiego, co było w Polsce zawsze na porządku dziennym, chociażby dlatego, że nie mieliśmy telefonów, albo niektórzy pośród nas tylko mieli telefony, że ludzie wpadają do siebie bez zapowiedzenia. To jest tutaj w ogóle nie do pomyślenia. Ale muszę powiedzieć, że odzwyczaiłam się też od tego i w tej chwili jak ktoś do mnie wpada bez uprzedzenia, to mnie to strasznie irytuje.
J'allais le long des rues comme un enfant perdu. J'étais seul, j'avais froid. Toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. Je ne la reverrai pas, la fille qui m'a souri. Elle s'est seulement retournée, voilà. Mais dans ses yeux, j'ai compris. Il y a toujours du bonheur dans l'air pour ceux qui veulent s'aimer.
Zrozumiałam, że właściwie lubię bardzo tę Francję po częstych i długich pobytach w Ameryce. Ameryka, jak tam jeździłam pierwszy raz, kilka pierwszych razów, uderzyła mnie taką witalnością niebywałą i barwnością. I bardzo lubiłam tam jeździć, miałam wrażenie, że to mnie ładuje jakąś energią. Ale potem tak się stało, że z powodów zawodowych musiałam tam zostawać dłuższe okresy, parę tygodni. I zrozumiałam wtedy, że to nie jest mój świat w ogóle, że jednak moją ojczyzną jest Europa. I kiedy wracałam za którymś tam razem z Ameryki do Paryża, to nagle odniosłam takie wrażenie, że wracam do domu. I od tego momentu za każdym razem, już jak wracam do Paryża, mam wrażenie, że wracam do domu.
Paryż tradycyjnie jest miejscem, do którego emigruje, w którym mieszka na stałe bądź czasowo wielu twórców zagranicznych.
No więc właśnie, coś takiego jest, że mimo tej pewnej ksenofobii Francuzów, o której już mówiłam, stwarzają oni szansę twórczości i rozwoju bardzo różnym artystom z wszystkich stron świata i wielu się to osiedliło na stałe, na przykład Peter Brook, który jest Anglikiem, czyli pochodzi z kraju, gdzie na przykład teatr jest czymś tak tradycyjnie szalenie ważnym i chyba jest to najlepszy teatr na świecie. Wybrał Paryż, tutaj się czuje lepiej. Streller tutaj działał przez dłuższy czas. Wielu muzyków, bardzo wielu muzyków, śpiewaków, tancerzy właśnie tutaj się osiedliło. Pisarzy również. Bardzo wielu pisarzy, na przykład latynoskich, mieszkało albo mieszka w Paryżu. Rosjanie, Czesi i tak dalej. Jeśli chodzi o nasze kraje, jeśli chodzi o Polskę czy o Słowację, Rosję, to rzeczywiście Paryż jest takim miejscem, gdzie osiedla się śmietanka emigracji intelektualno-artystycznej. Rzeczywiście udało mi się tutaj spotkać ludzi, czy zaprzyjaźnić się z ludźmi, którzy są dla mnie jednymi z najcenniejszych moich ludzkich spotkań w moim życiu. Tak na przykład z Kunderą się zaprzyjaźniłam w Paryżu.
Mieszka pani tutaj od kilku lat, ale właściwie filmy pani robiła raczej w Niemczech, raczej w innych krajach. Czy myśli pani o tym, żeby także zawodowo bardziej się związać?
Tak, to znaczy w dwóch ostatnich filmach Zabić księdza to była produkcja francuska. Kręciłam to z ekipą francuską. A Europa, Europa jest koprodukcją francusko-niemiecką, więc jak gdyby tak krok po kroku wchodzę w tę Francję. A w tej chwili mam ochotę nakręcić film, który byłby czysto francuski, który by kręciła w Paryżu albo w okolicach, po francusku, z francuskimi aktorami. Wydaje mi się, że już w tej chwili chciałabym jakoś po prostu zwaloryzować ten kapitał wrażeń i wiedzy o tym kraju i nakręcić coś.
Trzeba było trochę czasu, żeby to przetrawić.
Ja myślę, że trzeba było to robić albo od razu, na zasadzie po prostu takiego spojrzenia niewinnego i naiwnego, kogoś, kto widzi to zupełnie z zewnątrz, albo dopiero teraz. Tak w międzyczasie, kiedy człowiek... To życie ma dosyć skomplikowane tutaj reguły, zarówno takie życie obyczajowe, jak i życie polityczne. Dosyć dużo czasu musi upłynąć, zanim zacznie się to oglądać w sposób bardziej dogłębny. Oczywiście nigdy nie będę robiła filmów z punktu widzenia Francuza, to jest niemożliwe, zresztą nie jest to moim celem, ale chciałabym, żeby mój punkt widzenia był punktem widzenia, który jest dla nich zrozumiały i komunikatywny, który może ich poruszyć.
Wiele osób osadzało swoje filmy w Paryżu, nawet jeżeli akcja niekoniecznie była taka bardzo francuska. Był Paryż Polańskiego w filmie Frantic. Był Paryż, choć był René Clair, a no Paryż był w większości filmów francuskich. Jaki byłby ten Paryż Agnieszki Holland? Paryż z pani filmów?
Nie wiem. W tej chwili mam taki projekt. Chciałabym nakręcić film według powieści Fałszerze, André Gide. Film, który się dzieje w Paryżu, ale wymyśliłam na taką formułę nieco formalną, żeby to opowiadać w sposób taki bardzo pars pro toto, to znaczy nie jak to taki tradycyjny serial amerykański czy francuski, że tak jakby opisowo z ukazaniem tła obyczajowego i tła geograficznego. Chciałabym wyjąć jakby z tego takie elementy scenograficzne, które są najbardziej charakterystyczne, wyciągnąć takie najbardziej wyraźne elementy i niejako je sfotografować na ciemnym tle.
Jakaś taka synteza Paryża.
Synteza może mojego wyobrażenia o Paryżu, które się wzięło z lektur bardziej najpierw. Ciekawe, że inteligencja polska i czeska na przykład była wychowywana na kulturze francuskiej tej XIX-wiecznej z pierwszej połowy XX wieku. Jeżeli chodzi o zakres lektur czy znajomość właśnie pisarzy czy poezji, to z zaskoczeniem stwierdziłam, że często bijemy naszych francuskich rówieśników. I gdzieś jak gdyby te lektury stworzyły pewien taki magiczno-mityczny obraz tego kraju. I coś z tego, wydaje mi się, można by spróbować przekazać.
La radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Lekcja 21. Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. W oczach specjalistów Edmond Rostand uchodził zawsze za drugorzędną postać literatury francuskiej. Niemniej w roku 1897, mając 29 lat, triumfował jako autor dramatu Cyrano de Bergerac. Wychowany w bardzo światłej rodzinie, Edmond Rostand namiętnie czyta książki i wcześnie sam zaczyna pisać. Podczas studiów w Paryżu poznaje poetkę Rosemonde Gérard, swoją późniejszą żonę. Główne role w swoich najważniejszych dramatach powierza Rostand zaprzyjaźnionej i uwielbianej przezeń aktorce Sarze Bernard. Za sztukę Cyrano de Bergerac otrzymuje wysokie odznaczenie państwowe, zaś L'Aiglon zapewnia mu od 1901 roku fotel w Akademii Francuskiej. Ale żadne zaszczyty nie są w stanie rozproszyć jego chronicznej depresji. W ostatnich latach życia towarzyszką schorowanego i przygnębionego pisarza jest Anna de Noailles, również poetka. Edmond Rostand umiera w roku 1918, tuż po zakończeniu I wojny światowej. Edmond Rostand był płodnym pisarzem, przede wszystkim autorem sztuk teatralnych, odległych duchem od dominującego ówcześnie nurtu naturalistycznego. Najbardziej znane z jego dramatów to Cyrano de Bergerac oraz L'Aiglon z roku 1900. Tematem późniejszego o 10 lat Chanteclair jest kreacja artystyczna i jej wymogi, chociaż jednocześnie autor inspiruje się słynnym Roman de Renard, średniowiecznym cyklem opowieści, który czerpie z tradycji ludowej. Rostand cieszy się tak wielką popularnością, że jeszcze za życia zyskuje przydomek Le Roi de la Belle Époque. W roku 1913 odbywa się jubileuszowe tysięczne przedstawienie sztuki Cyrano de Bergerac. Ale La Dernière Nuit de Don Juan, ambitny dramat symboliczny, ujawnia rozgoryczenie autora i jego zwątpienie we własny talent. A jednak jego dzieło rozświetla schyłek XIX wieku romantycznym blaskiem, a jego poezja nadal dziś nas zachwyca. Powróćmy do sztuki Cyrano de Bergerac. Tytułowa postać tej komedii bohaterskiej to oficer gwardii gaskońskiej i poeta, którego natura obdarzyła karykaturalnym nosem. Cyrano jest potajemnie zakochany w swojej kuzynce Roxanie. Ona zaś kocha jego towarzysza broni, pięknego Christiana de Neuvillette. Na prośbę Roxany Cyrano roztacza nad rywalem opiekę i to tak wielkodusznie, że pisze za niego listy do ukochanej. Christian zaś uroczy, lecz niezbyt lotny, zbiera owoce tych oszałamiających wyznań. Christian poślubia Roxanę, ale niebawem ginie na wojnie. Cyrano co dzień odwiedza i pociesza kuzynkę pogrążoną w żałobie. Dopiero po jego śmierci Roxana odkrywa, że to on był autorem listów miłosnych, które ją tak bardzo wzruszały. W rozmowie, której teraz wysłuchamy, Cyrano z niezwykłym humorem opisuje szpecący go nos. Jego partnerem w tej scenie jest niejaki Fâcheux.
Tournez. Ou dites-moi pourquoi vous regardez mon nez.
Je...
Qu'a-t-il d'étonnant?
Votre grâce se trompe.
Est-il molle et ballant, monsieur? Comme une trompe.
Je n'ai pas...
Ou crochu, comme un bec de hibou?
Je...
Y distingue-t-on une verrue au bout?
Mais...
Ou si quelques mouches à palan s'y promènent? qu'a-t-il d'hétéroclite?
Oh.
Est-ce un phénomène?
Mais d'y porter les yeux, j'avais su me garder.
Pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder?
J'avais...
Il vous dégoûte, alors?
Monsieur.
Malsaine vous semble sa couleur?
Monsieur.
Sa forme obscène?
Mais pas du tout.
Pourquoi prendre un air dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand.
Je le trouve petit, tout petit, minuscule.
Hein? Comment m'accuser d'un pareil ridicule? Petit? Mon nez? Oh là!
Usłyszeliśmy w dzisiejszej lekcji fragment słynnej sztuki Edmonda Rostand, Cyrano de Bergerac. Następnym razem przestudiujemy na podstawie tego tekstu rozmaite formy pytań i opisu.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
I to już wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France Internationale żegna się z Państwem serdecznie z nadsekwańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
Je n'aurais jamais cru qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux, il provoque les choses. Et le destin pressé, un instant, prend la pause. Non, je n'ai rien oublié. Je souris malgré moi, rien qu'à te regarder. Si les mois, les années marquent souvent les êtres, toi tu n'as pas changé, la coiffure peut-être. Non, je n'ai rien oublié, rien oublié. Marié, moi, allons donc, je n'en ai nulle envie. J'aime ma liberté et puis de toi à moi, je n'ai pas rencontré la femme de ma vie. Mais allons prendre un verre et parle-moi de toi. Que fais-tu de tes jours? Es-tu riche et comblé? Tu vis seul à Paris, mais alors ce mariage entre nous, tes parents ont dû crever de rage. Non, je n'ai rien oublié. Qui m'aurait dit qu'un jour, sans l'avoir provoqué, le destin tout à coup nous mettrait face à face. Je croyais que tout meurt avec le temps qui passe. Non, je n'ai rien oublié. Je ne sais trop que dire, ni par où commencer. Les souvenirs foisonnent, envahissent ma tête. Et mon passé revient du fond de sa défaite. Non, je n'ai rien oublié, rien oublié. brisé notre amour et fait jaillir nos larmes pour un mari choisi. Sur sa situation, j'ai voulu te revoir, mais tu étais cloîtré. Je t'écris 100 fois, mais toujours sans réponse. Cela m'a pris longtemps avant que je renonce. Non, je n'ai rien oublié. Le recours est déjà, le café va fermer. Viens. Oui, viens, je te raccompagne à travers les rues mortes. Comme autant des baisers qu'on volait sous ta porte. Non. Non, je n'ai rien oublié. Chaque saison était notre...